Michał Spychalski, który przygotował dzięki wyprawie do Meksyku trzeci kalendarz z misją, jest naszym gościem w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Cholula, jest pan tam na miejscu i teraz co się dzieje dalej? Jak wygląda ta trasa? Jak wyglądają te wyprawy? Czy to jest tak, że pan wracał do bazy, czy gdzieś pan może odpłynął dalej, żeby mieć lepszy widok na pejzaż meksykański?
No to tutaj też odpowiadając na to pytanie, to zdecydowanie wariant wyjazdów, że tak powiem, porannych i powrotu przed zmierzchem, czyli zawsze powrót do bazy. Tutaj czy były to dłuższe trasy, czy krótsze, bardziej po górach, czy gdzieś w stronę takich bardziej tam, znaczy tej wyżyny, ale takiej, gdzie jest tych gór mniej, czyli takiego jeziora, o którym zaraz opowiem, które tak naprawdę znika tam chyba ze względu na tą małą ilość opadów. Ale tak, generalnie rano wyjazd, zawsze przed zmierzchem powrót do bazy.
Czyli jak długie to były trasy?
To były trasy od granicach 50 do 70 kilometrów dziennie, ale tutaj tak naprawdę też nie chodziło o to, żeby pobijać jakieś rekordy, czy robić, nie wiem, po 100 czy 150 kilometrów dziennie. Tutaj zawsze przy tych wyprawach ja się nastawiam na to, żeby oczywiście wyjechać w ten teren, w ten interior, żeby zobaczyć te ciekawe miejsca, ale robię to na spokojnie, zatrzymuję się, robię zdjęcia, robię filmiki, które tutaj polecam, czy proponuję, żeby sobie obejrzeć na naszej stronie. Także i ta interakcja z tymi ludźmi, zjedzenie posiłków w takich nietypowych miejscach. Także tak naprawdę chodzi o to, żeby ten dzień spędzić oczywiście cały na rowerze, ale to nie musi się przełożyć na ilość kilometrów, tylko tak bym powiedział na jakość tego reportażu.
Zaopatrzenie jakie własne, czy przydrożne bary?
Zdecydowanie przydrożne bary. To jest mój konik, że tak powiem.
Można. Nie ma sanepidu. Pewnie bardzo, takiego jak u nas.
Nie, tutaj,
natomiast
tutaj,
czy były jakieś perturbacje?
Na szczęście nie. Wszystko jakby w najlepszym porządku. Znakomita kuchnia, właśnie te takie przydrożne bary, dużo potraw z owocami morza, których jestem wielbicielem, ale też czasami nietypowe potrawy, bo na przykład pierwszy raz miałem okazję w różnych oczywiście formach jeść koniki polne.
Tak? Odważył się pan.
Zdecydowałem, to nawet nie wymagało jakiejś odwagi, to nawet z przyjemnością. Czekałem na to właśnie i tak jakby zawinięte w burrito, z awokado. Takie wyglądają troszeczkę jak frytki, no bo one są na głębokim oleju smażone, tak to wyglądało. I bardzo smaczne. Smakują tak jakby taka troszkę przeciągnięta frytka o aromacie mięsnym.
Burrito, co tam jeszcze jest w tym burrito i co jeszcze można spróbować.
To jeżeli chodzi o burrito, o taco, to właśnie mamy wszystkie konfiguracje. Od mięsa wołowego poprzez, może tam być też kurczak, tam mogą być owoce morza, różnego rodzaju krewetki, grillowane ośmiornice. Także jeżeli chodzi o burrito i o taco, ten taką powiedzmy tą bazę, to wszystkie warianty są dozwolone i mile widziane, tak jak zauważyłem. Łącznie właśnie też na przykład może być wersja z awokado i z konikami polnymi i z sałatką.
Coś jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, kiedy
jeżeli
się tam jest?
Jeżeli chodzi o kulinaria, tak. To co przyciągnęło też moją uwagę, to były takie stoiska, można powiedzieć, na świeżym powietrzu, takie targowe, z lodami, gdzie te, nie widziałem, żeby tam specjalnie były jakieś zamrażarki, czy w ogóle jakiś prąd, żeby to mrozić. Bardziej to było na zasadzie takich beczek, w tych beczkach był lód i tam były takie metalowe wkłady, no i one chyba trzymały tą minusową temperaturę, także i bardzo smaczne te lody, no i na przykład to, co chyba w Polsce się nie spotkało, znaczy ja na pewno może ktoś w Polsce spotkał, na przykład smak lodów kukurydziany, to była taki smak nietypowy jak dla mnie.
Proszę wziąć to pod uwagę, jeżeli państwo do Meksyku będą próbować i planować wyprawę. Kiedy patrzymy na ten kalendarz, piękne pejzaże, o których wspominamy, bardzo zróżnicowane. Mamy chyba wulkan na jednym zdjęciu, jeśli ja dobrze widzę, na tym akurat. Czy to jest może takie złudzenie, tak? To jest góra wulkaniczna?
To jest prawdziwy wulkan i mało tego, on ma powyżej 5000 metrów, bodajże 5300 metrów albo 5600, także to jest wysoki wulkan i on praktycznie cały czas jest czynny. Z niego, tak jak ja tam udało mi się podjechać pod jego praktycznie podnóża, Cały czas dymi, czasami mnie mocniej lub mniej, natomiast no właśnie tutaj z relacji kolegi półtora roku temu, no to cała ta czolula była w popiole, także no było aż ciężko egzystować, bo podczas wybuchu tego wulkanu, takiego no może niewielkiego, ale na tyle, że ten pył i tak dalej, to miasto, samochody, wszystko było mocno zasypane.
I to jest wulkan, rozumiem, fotografia z Czoluli bezpośrednio.
To jest z Czoluli, tak. To tutaj widzimy, to jest z Czoluli widok. Natomiast ja tam, no jak ktoś sobie rzuci okiem na relację, to ja byłem znacznie bliżej, można powiedzieć, u podnóży tego wulkanu, także polecam.
Wspomniał pan o jeziorze znikającym.
Tak, jezioro, no zobaczyłem sobie, wygooglowałem, że jest jakieś ciekawe jezioro w okolicy, no powiedzmy tam 40 km od mojej bazy, że tak powiem, w jedną stronę, więc stwierdziłem, że jest to odległość dobra, żeby tam podjechać i zobaczyć to jezioro. No i tak też się stało, pojechałem. Nawigacja w pewnym momencie pokazywała mi, że już jestem nad jeziorem, w pewnym momencie pokazywała mi, że jestem już w jeziorze, że tak powiem. Nawet mam takie ciekawe zdjęcie na nawigacji, gdzie według nawigacji stoję, powiedzmy, w wodzie, no a tam zupełna susza, że tak powiem. Czyli miałem wrażenie, że po prostu albo taka pora roku i to jezioro zmienia się, jego objętość od pory roku, albo ogólnie może jest taka susza, nie pytałem tak szczerze mówiąc w tym regionie, że to jezioro po prostu zanika. Ono jest znacznie mniejsze niż wynika z nawigacji, z mapy.
On ma swoją nazwę, to jezioro? Pamięta pan?
Być może jakąś ma, ale ja nie pamiętam w tym momencie.
Co jeszcze? Jakie atrakcje? No widzę, że roślinność, wbrew temu, co czasem kojarzymy z Meksykiem, bogata, dosyć obfita. Tutaj jakiś pałac jest na wzgórzu. Puebla, tak?
Puebla to jest akurat ten cały region, natomiast to jest właśnie Cholula. To jest centrum Choluli i tutaj mamy, to nie jest pałac, to jest kościół, jak się okazuje.
A jednak.
Tak, to jest kościół wybudowany na szczycie tej góry, a cała ta góra, a co kiedyś tak historycznie można powiedzieć, natomiast jej dół, jest też tam fotografia, to jest piramida, czyli starożytny Meksyk, można tak powiedzieć, bo dół tego wzgórza to jest prawdziwa piramida, która, no jak mamy piramidy egipskie, tak samo mamy w Meksyku odpowiednik tych piramid, więc tutaj
widać te piramidy.
Na tym zdjęciu widać jakby od drugiej strony podnóże tej góry i wbudowane w tej podnóże tej góry właśnie ta piramida.
To jest jedyna piramida, którą pan widział? Czy
to jest tak, jeżeli chodzi o piramidy, to jest jedyna, którą tam udało mi się zobaczyć.
Jeżeli chodzi o stopień trudności, ta trasa, którą pan pokonywał, trudniejsza niż na przykład Beskid Niski, czy...
Myślę, że tak, bo dosyć duże przewyższenia. Sam ten pułap startowy, czyli tak naprawdę już ta wydolność oddechowa, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to ona spada, no bo mówię, ruszałem z 2200 metrów i tylko tak naprawdę piąłem się w górę, bo wszystko, co było dookoła, to góry. Różne te parki krajobrazowe, ten wulkan, droga w stronę tego jeziora, to wszystko prowadziło generalnie pod górę. No i ten stopień trudności był taki raczej ciężki, bo na przykład jadąc z Choluli w stronę wulkanu, to praktycznie 30 km cały czas pod górę. Może to nie było jakieś takie duże nachylenie, ale no niemniej jednak 30 km cały czas pod górę mozolnego wznoszenia się.
No dobrze, a spotykał pan pobratymców, to znaczy rowerzystów?
Oczywiście i tutaj jest to region, gdzie tych rowerzystów jest, można powiedzieć, dosyć sporo, jak na taki kraj czy na taki region. I tutaj też powiem jako ciekawostkę, miałem też bardzo przyjemne spotkanie z rowerzystami. Polegało ono na tym, no po prostu miałem jakiś defekt roweru, konkretnie przebiłem dętkę i w tym akurat dniu nie wziąłem sobie przez jakieś tam roztargnienie zapasowej i ci właśnie spotkani tam rowerzyści, tacy młodzi, to byli chłopcy, myślę, że mieli może 16-17 lat, właśnie zatrzymali się, pomogli mi, pożyczyli mi dętkę, że tak powiem, pomogli mi przy tym serwisie, nie oczekiwali w zamian żadnego jakiegoś tam gratyfikacji finansowej, byli szczęśliwi, że udało mi się komuś pomóc, no i to, że jak tam po chwilkę porozmawialiśmy, chociaż mój ten kontakt był troszkę utrudniony, bo oni raczej hiszpański, ja raczej w stronę angielską ciągnąłem, no ale powiedzmy, że dogadaliśmy się tam, no byli mocno zdziwieni tym, że ja tutaj z Polski dotarłem na rower.
Skojarzyli kraj?
Tak, skojarzyli i tutaj właśnie pewnie pan zapyta, jakie skojarzenia. Generalnie Meksyk kojarzy się na pewno z papieżem, bo jest to kraj katolicki, czyli z polskim papieżem i kojarzy się też, no lubią, widzę tam piłkę nożną, bo dużo boisk tam widziałem przy każdej szkole i jakbym ten, czyli piłka nożna, więc kojarzą tych takich, można powiedzieć, topowych polskich piłkarzy.
I to bardzo ważne. I religia łączy, i łączy sport pod tytułem, tak, piłka nożna i kiedyś mistrzostwa świata w Meksyku chyba.
86 rok.
86 z największym stadionem na świecie. Tak. Jeśli dobrze pamiętamy. Sytuacje jakieś takie nieprzyjemne się zdarzały, bo tutaj na przykład bardzo groźnie wygląda jeden pan w mundurze policjanta z twarzą i aparycją indiańską, zasępioną.
No to tutaj właśnie muszę powiedzieć, że zupełnie nie. Jeżeli chodzi o policję, jest jej tam bardzo dużo. To na pewno wpływa na bezpieczeństwo tych odłamów policji, jakiejś tam regionalnej, stanowej, różnej. No nie, wszystkiego dasz, aż ciężko to połapać. Z bardzo, bardzo takim zaawansowanym technologicznie sprzętem, z takimi autami terenowymi, z długą bronią. Jest bardzo tej policji, ale oni, mam wrażenie, mają służyć obywatelom, a nie, nie wiem, jakoś ich tam specjalnie karać i utrudniać życie. No wiadomo, w jakichś tam skrajnych przypadkach tak, ale ten ruch uliczny i to wszystko jest zupełnie inaczej traktowane. Nie widziałem tam specjalnie jakichś wypadków, a nawet stłuczek, a często się tak zdarza, że jeżdżą ludzie na czerwonym świetle, że jeżdżą pod prąd. Policja nie kara mandatami, jak się tam udało mi ustalić, dowiedziałem się, tylko na przykład po prostu mówi, żeby zawrócić, czy nie robić w ten sposób.
Ja tutaj rozkładam akurat, bo zdjęcie mam, które mnie frapuje, pan w mundurze, czy to jest policjant, czy to jest
wojskowy,
tak, czy to jest wojskowy, czy jakiś egzemplarz pokazowy, taki to jest, jak u nas miś na Krupówkach.
Nie. Coś tak, to chyba ta trzecia wersja. To jest taki człowiek bardziej przebrany z jakiegoś policjanta, czy jakiegoś funkcjonariusza i ich jest tam dosyć dużo. On jest takim katarynkiem, zresztą tutaj widać na tym zdjęciu, on gra na katarynce, czy obsługuje katarynkę, jak to można nazwać. Także to jest chyba taki, powiedziałbym, lokalny folklor, czyli gościu przebrany za policjanta, tudzież żołnierza, bo trudno to tak naprawdę ten mundur jednoznacznie ocenić. No i gra na katarynce, jakieś sobie tam przez to fundusze zbiera i chętnie pozuje do zdjęcia, tak jak tutaj widać na tym zdjęciu.
I to gdzie to jest? Sama Cholula?
To jest sama Cholula. To jest centrum Choluli w tym przypadku.
Zaczęliśmy mówić, czy sytuacje takie groźne zdarzały się?
Zdarzały się, ale to tutaj od razu uspokoję, już opowiem. Nie było to związane z ludźmi, bo tak jak mówię, ludzie super przyjaźni, pomocni. Jeżeli trzeba było jakąś tam drogę zapytać, czy cokolwiek. Także ludzie super. Natomiast w tej, mówię, nie będę też mówię za cały Meksyk, ale w tej części Meksyku plagą są dzikie i półdzikie psy. Dla rowerzysty to jest po prostu zmora i bardzo duże niebezpieczeństwo, bo to nie są jakieś tam kundelki takie malutkie, tylko to są bardzo czasami, znaczy duże, solidne psy, które no nie wiem, nie lubią rowerzystów, nie lubią tego ruchu i naprawdę bardzo zaciekle atakują. No tutaj gdyby nie gaz pieprzowy, który cały czas miałem pod ręką, na początku go woziłem w kieszonce z tyłu, potem praktycznie go na kierownicy, musiałem go mieć cały czas pod ręką, bo nie było dnia, żeby kilka takich poważniejszych ataków nie było tych psów. Rekord to była taka grupa, nie wiem, 11-12 tych psów, które no ciężko nawet gazem było odgonić, bo te w pierwszym rzędzie jak dostawały gazem, gdzieś tam się wycofywały, to te jakby jak w wojsku praktycznie występowały z następnych rzędów i atakowały. Także pod tym względem no to jest ciężki temat.
Panie Michale, wiadomo, że sama podróż do Meksyku, zwłaszcza z rowerem, zwłaszcza z dużym bagażem, może być kosztowna. A jak jest na miejscu? Jaka jest rozpiętość cenowa za nocleg od do i ile kosztuje jedzenie?
Ceny są bardzo podobne, bym powiedział, jak w Polsce, z lekką taką, tendencją, że jest troszeczkę taniej. Bym ocenił to jakieś 20, może 25% taniej niż w Polsce, ale to też wszystko zależy od jakości hotelu, od jego standardu. No ja wziąłem taki specjalnie, jak chciałem, taki hotel, żeby poczuć ten klimat, także bez jakichś tam specjalnie wygód i o nie jakimś podwyższonym standardzie. I ten hotel kosztował nominalnie koło 100 zł za dobę, ale bez śniadania. Natomiast po jakichś tam negocjacjach i po tym, że no powiedziałem, że będę tutaj prawie 2 tygodnie, no to gdzieś tam do 80 zł udało się wynegocjować za dobę. Natomiast jeżeli chodzi o...
Ale ze znośnymi warunkami?
Tak, znośne. No ja też nie jestem jakiś bardzo wymagający, no ale jakiś tam minimum musi być zapewnione. Bardzo znośne warunki, ale mówię, no bez jakichś luksusów, bez śniadania, takie ceny, jak wspomniałem. Natomiast samo jedzenie to wszystko też zależało od knajpy, od miejsca. O, tak jak mówię, miałem tam lokalesa, czyli lokalnego kolegę, więc on mi tam wskazywał takie miejsca, gdzie no powiedzmy te ceny były o połowę, powiedzmy, niższe niż... Ale zdarzała się na przykład, nie wiem, włoska pizzeria prowadzona przez Włochów, gdzie były ceny takie jak w Europie, no dla przykładu. Nie?
Dlaczego warto być w Meksyku? Jak pan wspomina to jako całość tej wyprawy?
Bardzo taki egzotyczny kraj dla ludzi na pewno z Polski, z Europy. Też te części, no mówię, poza tymi turystycznymi, myślę, że nie są tak często odwiedzane. Także naprawdę polecam, jeżeli chodzi tutaj, ktoś się obawia o ten aspekt ludzki, to ten region polecam, jest bezpieczny i na pewno warty właśnie odwiedzenia poprzez możliwość zobaczenia piramid, tej kultury Meksyku, poprzez wspaniałe jedzenie, to co już było powiedziane, łącznie z tymi wszystkimi owocami morza. Także warte polecenia miejsce.
To jest 2 miliony kilometrów kwadratowych, proszę Państwa, tak mniej więcej. Prawie 7 razy tyle, co powierzchnia Polski, pewnie pół Europy by Meksyk zajął. Piękny, zróżnicowany kraj. Na północy szczególnie, jak czytamy w różnych przekazach, może być niebezpieczny. Nasz gość był na południowy wschód od Mexico City i przed nami jest plon tej pracy, kalendarz na 2024 rok, bardzo barwny, z racji tego, że kolorowy, ale przede wszystkim z racji tego, że z Meksyku, gdzie kraj jest bardzo kolorowy. I tym razem powiedzmy, na jaki cel zbierają Państwo pieniądze?
No to jest jakby najważniejsze w tych naszych wyprawach, że każda taka wyprawa po wydaniu tego kalendarza wiąże się z przekazaniem jakichś funduszy na danego beneficjenta. W tym przypadku jest to konkretnie Fundacja Skrosna, która nazywa się Wielkie Serce dla Dzieci. Generalnie ta fundacja zajmuje się pomocą przy adopcji dzieci. Chodzi po prostu o to, żeby dzieciaki nie trafiały do domów dziecka, tylko żeby znalazły się w rodzinach zastępczych. Mottem tej fundacji jest to, że każde dziecko ma prawo do rodziny.
Jak znaleźć ten kalendarz, jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem fundacji i kupnem?
Już odpowiadam. Będzie też akcja internetowa po wpisaniu w wyszukiwarce kalendarz z misją z Meksyku 3 na pewno się pojawi, ale ja bym polecał, jeżeli to jest oczywiście możliwe, jeżeli ktoś chce się pofatygować, to kalendarze są już dostępne. W siedzibie bezpośrednio fundacji to jest Krosno, ulica Bohaterów Westerplatte 18A. Także bezpośrednio w siedzibie fundacji można sobie taki kalendarz zakupić.
Zachęcamy serdecznie. Zdjęcia z tej wyprawy również pojawią się na www.radiorzeszów.pl. Zresztą jak co roku. W zeszłym roku mieliśmy Brazylię, 2 lata temu Ugandę i wszystkim tym wyprawom towarzyszył taki kalendarz charytatywny, przygotowany przez grupę MTBMS Ski Lostark z Krosna, grupę nieformalną rowerzystów górskich. A w tym roku samotnie, jednoosobowo wybrał się do Meksyku w celach charytatywnych Michał Spychalski. Dziękuję panu serdecznie za to spotkanie.
Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
I życzę wszystkiego dobrego w nowym roku i kolejnej inspirującej wyprawy.
Dziękuję wzajemnie. Nie ukrywam, że mamy już jakieś plany.
I to wszystko tego wieczoru w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Za uwagę dziękuję Maciej Rosu i przed mikrofonem Roman Adamski. Do usłyszenia.